Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu. No, na pewno wszyscy, którzy są świadomymi katolikami, wiedzą. Warto sobie jednak o tym przypominać. Czas przed nami takiej pewnie szansy dużej. Tak zresztą jak każdy czas, każdy dzień jest pewną szansą dla nas. Dzisiaj w audycji dla chorych będziemy mówić o wolontariacie. Najpierw powitamy ojca Marka, który jest realizatorem tej audycji. Bardzo serdecznie witam, pierwszy raz jesteśmy razem. Tym bardziej ciepło witam ojca w tej audycji i w ogóle w Radiu Maryja, bo nie miałam okazji jeszcze ojca poznać i wszystkiego najlepszego na całą posługę w radiu, ojcze.
Bóg zapłać.
Natomiast w studiu witam trzy miłe panie. Pani Agata Krzyżanowska, pani Anna Czaplińska i pani Marta. Wszystkie trzy panie związane w jakiś sposób z wolontariatem. Albo są wolontariuszkami, albo były, albo korzystały z pomocy, albo korzystają z pomocy wolontariuszy. Na początku grudnia obchodzimy Dzień Wolontariusza i jakoś tak zastanawiamy się nad tym, czym jest ta praca. Ja muszę powiedzieć szczególnie jakoś tak za każdym razem, kiedy słyszę, bo tak mnie zaskakuje, że właśnie Dzień Wolontariusza, myślę sobie, że to przecież nic nowego, wolontariusz, prawda? Ta praca, ta posługa to nic nowego, przecież całe wieki ludzie pomagali sobie, służyli sobie w imię jakichś ideałów, w imię miłości, w imię wezwania ewangelicznego. Takich wezwań ewangelicznych można mnóstwo znaleźć przecież w Biblii. Ale też służyli po prostu z potrzeby serca. Służyli komuś drugiemu, pomagali komuś drugiemu. Dzisiaj ten wolontariat jest jakoś, ta służba jest jakoś tak sformalizowana dosyć, ale czasy są inne po prostu. Czym dla was jest wolontariat? Gdybyśmy mogli to określić.
Ja wtrafiłam do stowarzyszenia w 2008 roku i zaangażowałam się na rzecz pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
Pani Marto, zaczęła pani od stowarzyszenia, ale dlaczego pani trafiła? Dlaczego pani poszukała jakiegoś takiego miejsca, gdzie można pracować na rzecz innych?
Ogólnie moja mama jest osobą niepełnosprawną i znała panią Agatę i w sumie dzięki pani Agacie trafiłam tam do stowarzyszenia. Aha.
To pani Marta, Agata? Ty też byłaś wolontariuszką, pewnie nadal jesteś gdzieś tam w różnych organizacjach.
Moja przygoda z wolontariatem to właściwie się zaczęła wtedy, gdy doświadczyłam na sobie dwóch rzeczywistości. Cierpienia i kalectwa, niepełnosprawności oraz takiej radości dawania innym. I tak naprawdę moja przygoda z wolontariatem zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu, kiedy byłam jeszcze właściwie dzieckiem w 5 klasie szkoły podstawowej w Polskim Czerwonym Krzyżu. Mm-hmm. Tam zaszczepiła we mnie pani z Polskiego Czerwonego Krzyża taką ideę pomagania innym.
Chociaż sama byłaś, byłaś potrzebującą
tak,
osobą.
I taka świadomość, dzieckiem, że tak, mimo właśnie niepełnosprawności ja mogę coś dać z siebie. Mm-hmm. Już wtedy jako dziecko kształtowała się u mnie ta potrzeba pokazania siebie ze strony tego dobra.
Ze strony innej, nie tego biorcy.
Tego biorcy, nie tego biorcy i potrzebującej osoby, tylko właśnie tej osoby, która może coś z siebie dać. Oczywiście zaczęło się od rzeczy bardzo małych, no a potem w miarę dojrzewania, w miarę dorastania, te drogi gdzieś tam się ścierały, odchodziłam od pewnych rzeczy, szukałam nowych, ponieważ środowisko właśnie osób niepełnosprawnych było mi bliższe, więc gdzieś tam zaangażowałam się w ten wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych. No i próbowałam realizować to w taki sposób, aby wciągać właśnie inne osoby i żeby te osoby właśnie miały takie poczucie, że robią to dla siebie. Mhm. Przede wszystkim robią to dla siebie, a potem robią dla innych. I wtedy, kiedy mają poczucie, że robią dla siebie, a po drodze uszczęśliwiają osoby inne i dają to dobro i rozsiewają to dobro, no to mają, że tak powiem, poczucie spełnienia celu w życiu i wtedy docierają do nich słowa Chrystusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.
Tak, tak, mówię do ciebie, Agato, po imieniu, bo przecież znamy się, przeszło prawie 30 lat, przeszło 20 lat, prawda, też się spotkałyśmy w takiej grupie, gdzie też czy no potrzebni właśnie byli wolontariusze, czy tworzyliśmy taką grupę kiedyś, kiedy jeszcze nie mówiono o wolontariacie, tylko
w ogóle tak
właśnie przed transformacją u nas. Ale Agatko, z tego, co powiedziałaś, przynajmniej dwie takie ważne takie sprawy można byłoby jakoś tak wyizolować. Pierwsza sprawa, wydaje mi się najważniejsza, dziecko niepełnosprawne, które jest otoczone opieką w normalnej rodzinie, jak w zwyczajnej rodzinie, prawda? Otoczone miłością, otoczone opieką, otoczone troską lekarzy, rehabilitantów i tak dalej. Przeważnie tak bywa. Siłą rzeczy skupia się na sobie, prawda? Skupia się na swoim, a ty, mając kontakt z PCK, z Polskim Czerwonym Krzyżem, jak gdyby ta pani bardzo mądra pokazała ci, że są jeszcze inni ludzie, są jeszcze inne potrzeby, prawda? To na pewno ci pomagało znosić tę rehabilitację codzienną i tak dalej. Te trudy, bo przecież z niepełnosprawnością wiąże się też i trud, i ból, i wysiłek, pot, płacz nieraz i tak dalej, prawda?
No, tak, wiele rzeczy się tu wiąże. Natomiast powiedziałabym tak, że duże znaczenie miało to, że ja się wychowywałam w wielodzietnej rodzinie i między zdrowym rodzeństwem też była jakaś rywalizacja, tak? I taka próba pokazania, że no w końcu jesteśmy równi, jest na różnych płaszczyznach. I taka próba dorównania do pewnych sytuacji też stwarzała sytuację, kiedy trzeba było dokonać jakichś wyborów. Trzeba było pokazać no właśnie siebie od innej strony.
I przekroczyć ten ból czasami.
I przekroczyć,
tak?
Przekroczyć tą granicę i pokazania, że no skoro ty możesz iść, bo mój brat na przykład był zaangażowany na rzecz pomocy pani dziennikarz i tam chodził i wynosił węgiel z piwnicy. Takie drobne rzeczy, bo kiedyś się nie mówiło o wolontariacie. Kiedyś w szkole...
Pomoc sąsiedzka, tak.
I no to skoro ty możesz zrobić, no to ja też mogę zrobić coś dla drugiego człowieka. I myślę, że kształtowanie też w określonym środowisku też buduje w nas poczucie no jakiegoś dobra. Natomiast ja niepełnosprawności...
Te gesty pomocy są zupełnie normalne wtedy,
tak,
prawda?
Tak, te gesty pomocy są takie naturalne i właśnie ta naturalność, a nie zastanawianie się i wnikanie w swoje potrzeby, bo ja nigdy nie starałam się stawiać na pierwszym miejscu tej niepełnosprawności. Ona była różna. Były różne etapy, właśnie wózek, kule, no różne etapy były.
Ja tu używam takiego słowa ból. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale przecież tak jest. Z rehabilitacją wiąże
ale
się
tak
ból.
Ale tak jest. Nie dalej jak wczoraj przeszłam bardzo trudną walkę ze sobą przy wspaniałym wsparciu magister rehabilitacji i tak naprawdę...
Cały czas Hani?
Tak. I tak naprawdę, gdyby nie Haneczka, nie wiem, czy tak siedziałabym dzisiaj tutaj w studiu. Ona wie, jak wiele musi z siebie pokonać barier psychicznych, żeby przekroczyć właśnie czasami tą granicę bólu, którą zadaje. I którą musi zadać, żeby wygrać. No i właśnie, ale tego też można się uczyć. To znaczy wolontariat też polega na tym, że dzielenie się doświadczeniem umacnia drugiego człowieka. I tutaj myślę, że Ania...
Tak, zaraz oddamy głos Ani, ale ja jeszcze muszę wrócić do tej naszej grupy sprzed 25 albo więcej lat.
Która jeszcze buduje się całość.
Tak, które ja pamiętam, że w tej grupie były i osoby sprawne, i niepełnosprawne. I jakoś tak pamiętam twoją rolę, tak jak pamiętam też rolę innych osób, też sprawnych. Bunty, nasze rozmowy, nasze kłótnie, prawda? Czym jest pomaganie, prawda? Tu przed audycją troszeczkę o tym wspomniałyśmy.
Gdzie jest ta granica
tak,
pomagania?
Tak, oczywiście. Ale pamiętam, że dla innych osób, i sprawnych, i niepełnosprawnych, twoja postawa jakoś była ważna. Przynajmniej dla mnie była ważna, bo oprócz tego, że przychodziłaś właśnie wysoka, wyprostowana, opierając się o kuli wprawdzie, ale z jakimś takim pogodnym obliczem, to jeszcze prezentowałaś jakieś tam nam swoje wiersze, jakieś opowiadanka i tak dalej. To było takie wyzwalające do myślenia, muszę powiedzieć. Ale teraz już odbieram ci głos, bo tak, my byśmy mogły gadać długo. Ania, która pewnie raczej korzystała z pomocy wolontariuszy, tak?
Ja korzystałam z pomocy wolontariuszy i przyznam się szczerze, że mój kontakt z wolontariuszami nie jest tak długi jak kontakt Agaty z tymi osobami. Moja niepełnosprawność po prostu w jakiś sposób ciągle się pogłębia, więc zaczęłam korzystać od paru lat, korzystam z wolontariatu. I takie jedno spostrzeżenie na początku wydawało mi się, że tylko ja korzystam, że tylko ci ludzie pomagają mi w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. Pomagają mi w dotarciu na przykład na jakieś spotkania. Ale teraz od jakiegoś już czasu widzę, że tak jak Agata mówiła, że to jest nie tylko branie, ale ja też mogę coś tym ludziom ofiarować. I to było dla mnie taką wielką radością. Po prostu zawsze wydawało mi się, że ludzie niepełnosprawni mają problemy, mają całą masę problemów, a ci sprawni no, nie mają aż tylu.
Ale... Bo przede wszystkim odpada ten podstawowy problem, tak się wydaje, problem ze zdrowiem, z poruszaniem się, prawda?
Ale teraz zauważam, że mają też innego rodzaju problemy i nawet jakieś takie wysłuchanie ich problemów przeze mnie, nawet jakaś dłuższa rozmowa przez telefon, czy coś w tym właśnie stylu, czy jakieś spotkanie nawet u mnie w domu, ja też cieszę się z tego ogromnie, bo potrafię im coś też zaofiarować. I to jest takie dla mnie ostatnio taką wielką radością dla mnie. Także tak jak właśnie Agata mówiła, jeszcze raz to powtórzę, to nie jest tylko branie, ale także dawanie. Zawsze jest jak gdyby w dwie strony dawanie. Bo nawet dziecko niepełnosprawne, jeżeli się nim zajmujemy, jeżeli z nim rozmawiamy, ono potrafi dać nam swój uśmiech, swoją radość. I to dla takiego wolontariusza jest na pewno ogromnym takim wzruszeniem i widzi, że jego wysiłek, jego bezinteresowność daje jakieś wyniki, daje radość, poczucie spełnienia. I to chyba jest takie, no to jest takie moje ostatnie odkrycie.
Tak, dzięki pani Ania Czaplińska. Wtedy, kiedy Ania mówiła, czy Agata, to pani Marta, mówię bo z panią Martą nie jestem po imieniu, znamy się króciutko, kiedyś pani była podczas tej audycji, prawda? Raz. Pani Marta kiwała głową. Pani Marto, tu pani Ania mówiła o tym, że ona biorąc otrzymuje, a pani, oczywiście to jest retoryczne pytanie, bo to wiadomo, że dając również się otrzymuje, ale gdyby pani mogła coś na ten temat, czy pani ma poczucie też, że pani zyskuje coś pomagając?
Zgodzę się z panią Anią, bo tak naprawdę dostajemy wiele satysfakcji, możemy cenić życie takie, jakie mamy i możemy sobie zdać sprawę, że nasze problemy nie zawsze są nie wiadomo jakie duże.
Wszechogarniające, tak.
Że niektórzy mają dużo gorsze problemy.
Mhm. Pani Marta jest uczennicą w szkole policjalnej, tak? Czy te doświadczenia Pani jest już w jakiś taki naturalny sposób pani weszła w wolontariat, troszeczkę wiem właśnie, dzięki Agacie. Czy te doświadczenia wolontariatu jakoś tak się przekładają na jakieś kontakty w pani szkole? Czy ktoś pyta, czy pani rozmawia z koleżankami?
Ja rozmawiam, jeśli ktoś widzę, że ma ochotę porozmawiać, jak zacznę ten temat, to po prostu poszerzam im i mówię im więcej o tym. Mm-hmm. No i dużo osób mówi, że to jest dobre, no ale niektórzy też nie mają czasu, żeby się włączyć, bo parę osób by się włączyło, ale po prostu praca i...
Tak, właśnie. W dzisiejszym świecie ten wolontariat, ja jak sobie tak porównuję czasy, Agatko, te dawniejsze, teraz ten wolontariat został sformalizowany, ale pewnie dobrze, dlatego że rzeczywiście brak pracy dla młodych ludzi. Często ten wolontariat jest taką szansą, żeby wejść na jakąś ścieżkę zawodową, bo wolontariat w tej chwili to nie tylko praca z ludźmi, to też wolontariat w różnych instytucjach, w różnych zakładach pracy i tak dalej. Daje to młodym ludziom szansę takiego bycia wśród innych ludzi, no popracowania zwyczajnie.
Rozwoju
jakiegoś osobowego też, no prawda?
Tutaj Marta wspomniała o stowarzyszeniu i że szukamy...
Stowarzyszenie, tak. To powiedzcie nazwę wobec tego.
To jest stowarzyszenie Jestem, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Realizuje różne formy zajęć i tam są zajęcia pracownia porozumiewania dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, opierające się na nowoczesnych technologiach informatycznych. Są terapeutyczne zajęcia, są integracyjne, są wyjazdy, więc taka osoba niepełnosprawna, wolontariusz będący na przykład na studiach pedagogiki może w ramach wolontariatu zaliczyć praktyki zawodowe, może rozwinąć swoje zainteresowania, rozszerzyć swoje zainteresowania w kierunku właśnie przyszłego zawodu. I to mu daje takie poczucie, że może się rozwijać pomagając. Tak, a ja uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz, że połączyć, znaczy ja mam teraz takie doświadczenie i za to bardzo dziękuję, że mogę właśnie połączyć pracę zawodową z tym, co całe życie kochałam, czyli po prostu oddanie się pracy na rzecz innych ludzi. W tej chwili pracuję, jestem na stażu i właśnie próbuję, że tak powiem, połączyć tą pracę z działaniem na rzecz innych. I to jest najpiękniejsze, że i ten wolontariusz ma też możliwość wyboru tej swojej drogi i wyboru zakresu tej pomocy, bo nikt mu nie narzuca, że ma być codziennie, że ma poświęcać po 12 godzin na dobę, że może raz w tygodniu poświęcić, może poświęcić pół godziny, ale poświęca dla siebie i dla drugiego człowieka.
Ja myślę, że to jest taka szansa weryfikacji też naszych poglądów, naszych postaw wobec ludzi, ale wobec różnych spraw, prawda? To często przechodzimy przez ścieżkę tę edukacyjną, ale idziemy ścieżką edukacyjną, dochodzimy do jakiegoś kresu, otrzymujemy dyplomy, a no właściwie no nie zetknęliśmy się nigdy z realnym życiem. To jest taka szansa niezwykła. Tu padło takie określenie, że więcej jest radości w dawaniu niż w braniu, tak?
No ja tak całe życie mówię, to jest moja dewiza, że jeżeli dasz, to dwa razy dostaniesz, dwa razy więcej dostaniesz. I myślę, że to się nam sprawdza.
A ja zawsze, dlatego to jakoś tak wyizolowałam z tych waszych wypowiedzi, dlatego że mnie zawsze się wydaje, że brać jest też bardzo trudno. Brać jest bardzo trudno.
No też trzeba się nauczyć tego.
Tak, że to nie jest takie łatwe. Nie wiem, Aniu, czy mogłabyś coś na ten temat?
Tak, na pewno trzeba też się przełamywać. Dla mnie było to dosyć takie trudne, żeby po prostu chwycić za telefon i na przykład poprosić, czy Martę, czy kogoś innego i powiedzieć, czy możesz mi pomóc na przykład dotrzeć na jakieś spotkanie stowarzyszenia, czy możesz mi pomóc na przykład w gospodarstwie domowym. To nie było łatwe, ale przyznam się, że kiedy już się przełamałam i kiedy już miałam kontakt z wolontariuszem, to wtedy naprawdę czułam taką radość i nie tylko z tego, że miałam coś zrobione na przykład w domu, ale po prostu z kontaktu z drugim człowiekiem. I to było też takie dla mnie niesamowite. Także myślę, że to...
Kontakt z drugim człowiekiem, on nigdy nie, chyba nie jest tak, że nie pozostawia jakiegoś śladu, prawda? I w jednej, i w drugiej osobie, prawda?
Zawsze
jest,
to jest wzajemne.
Relacja prawdziwa.
Tak.
Myślę, że sztuką jest też, jeżeli mówimy w ogóle o jakiejś pomocy, nie rzucać takich haseł od razu zostań wolontariuszem. Po prostu przyjdź, zobacz. Poczuj atmosferę, spróbuj się zaprzyjaźnić, spróbuj nawiązać kontakt. I to nie musi być pod tytułem, że już zostaniesz, tak. Już musisz to robić. Po prostu.
Bardzo dziękuję, Agato, że to powiedziałaś.
Stwórz sobie możliwość po prostu spotkania z tym drugim człowiekiem. Tak?
Tak, to bardzo ważne, bo często jest tak, że ja sporo mam kontaktu z młodymi ludźmi. I często jest tak, że ludzie mówią, no ale ja nic nie umiem, ja się nie nadaję i tak dalej. I ważne, żeby powiedzieć takiej osobie, jeżeli przyjdziesz, to wcale nie znaczy, że ty musisz być na wieki wieków. Przyjdź, zobacz, jeżeli, że tak powiem, drgnie twoje serce, jeżeli odpowie coś w tobie na te potrzeby, które zobaczysz, no to pewnie zostaniesz bez jakichś zbędnych deklaracji, prawda? Ale jeżeli masz się poświęcać, masz cierpieć, to po prostu odejdź. Jak się rozeznałeś, że to nie jest to, to zwyczajnie uczciwość nakazuje, żeby odejść. I nikt na pewno nie będzie miał za złe. Bo chodzi o to, żeby ta nasze bycie gdzieś tam było prawdziwe, było autentyczne, było takie oparte o to, co w nas tak naprawdę jest.
Właśnie, myślę. Czy mogłabym uzupełnić trochę?
Proszę bardzo.
To znaczy, chciałabym opowiedzieć taki przykład mojej kuzynki Agata. Ona nie mogła tutaj niestety być dzisiaj. Agata mówiła o różnych zajęciach w stowarzyszeniu i Marysia, moja kuzynka, pomagała mi dotrzeć na zajęcia fotograficzne. Bardzo ją to zainteresowało i poznała tam właśnie ludzi niepełnosprawnych i mówi do mnie kiedyś, wiesz, ja bym chętnie chciała pomagać tym ludziom. A ja mówię, Maria, możesz przyjść, jeżeli chcesz, możesz spróbować. Też miała troszeczkę takie obawy, czy sobie poradzi. I ostatnio zaopiekowała się właśnie osobą na wózku. Marta jej tutaj pomagała, ją jakby wprowadziła, pokazała jej, jak to należy robić. I widziałam wielkie zaangażowanie w Marysi. Widziałam taką radość z tego, że ona może coś dla drugiego robić. I tak bardzo się z tego po prostu też cieszę, bo widzę, że odnalazła jakąś taką dziedzinę życia, w której może się spełniać.
Tak. Dzięki. Ja sobie przypomniałam, tak jak Aniu mówiłaś, przypomniałam sobie Hanię naszą, Agatko. Aniu, Hanię, którą pamiętam, te przeszło 20 lat temu. Nie wiem, Hania pewnie nie słucha, ale ja
słucham. Słucha na pewno.
Słucha?
Obiecała
tak?
Nam to.
Ojej, Hanie, to pozdrawiamy ciebie. Nie wiem, bo ona w tym czasie przeważnie do kościoła wychodziła, no ale...
Ja mówiłam, będę słuchać.
Dobrze, więc Hania jest na wózku i pamiętam, jak ja toczyłam boje na tych spotkaniach wiele lat temu, że nie mamy się poświęcać, że właśnie mamy szukać tych relacji osobowych, tego prawdziwego bycia z drugą osobą. I w tej grupie były osoby, które mnie bardzo zwalczały. Co ona, szczególnie do księdza opowiadały, co ona wygaduje, jakieś takie. To byśmy przyszli z oazy właśnie służyć. Po czym okazało się, że ta osoba, która najbardziej była zbuntowana przeciwko temu, co ja mówię, tak niezwykle zaprzyjaźniła się z Hanią. Zresztą wiele osób, że Hania w środowisku, szczególnie w środowisku
młodych ludzi,
studentów, spełnia, dla których może być, Haniu przepraszam, ale dla których może być nie tylko mamą, ale już pewnie i babcią, a mówię to też z pozycji swojego wieku, więc spełnia niezwykłą rolę. To jest w ogóle, to nawet trudno opisać. Ja czasami, jak widzę to albo słyszę jakieś opowieści, że ktoś tam coś mówił, że u Hani, a nocował, a był u Hani, a zjadł zupę czy coś takiego. Myślę sobie, jak to opisać, jak to właśnie, może jakaś praca dyplomowa by powstała, albo coś takiego, znaczy może powiem, żeby opisać ten fenomen.
Właśnie powiem może tak, praca dyplomowa nie powstała, ale nasza koleżanka Ania pisała właśnie o Hani i o jej, że tak powiem, takim codziennym życiu i obcowaniu z młodymi ludźmi, ze studentami, w takiej publikacji Fundacji Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych, Piękni Niepełnosprawni. Aha. Tytuł pracy nie pamiętam, musisz Aniu podać. Aha, bo to
ojej,
jest,
ja też teraz tak nie
Dom
pamiętam.
Pokoleń.
Dom pokoleń, oaza przyjaźni.
Chyba tak. No widzisz, nas zaskoczyłaś, Basiu. Ale no praca właśnie mówi o Hani i już może nieważne, że no, znalazła się w konkursie, została wyróżniona, ale ważne jest to, że właśnie Hania sprowokowała do tego, żeby podzielić się z większą grupą ludzi tym, co właśnie, co Hania, czym się dzieli, co Hania daje, jak ludzie to postrzegają. I okazało się, że wśród nas są osoby, które postrzegają to głębiej i szerzej. Mm-hmm. I mieliśmy z tego ogromną radość, ogromną satysfakcję i taką, że po 30 latach przyjaźni gdzieś tam najważniejsze rzeczy zawsze wyjdą. Tak. To dobro zawsze wypłynie. I
tak,
to właśnie
i to wcale nie znaczy, bo Hania nie jest osobą taką, która się narzuca. Steruje, tak. Która właśnie zachęca.
Ona była zaskoczona w ogóle, że coś takiego powstało.
Ale jest taką piękną osobą, tak. Że ludzie po prostu do niej lgną. I to jest coś niezwykłego. I wyniknęło to z tych prostych, zwykłych relacji.
Właśnie o to chodzi, że...
Już wtedy, kiedy Hania była dorosłą osobą. Drodzy Państwo, 10:36 minut. Rozmawiamy dzisiaj sobie, może nie w sposób taki sformalizowany, o wolontariacie, ale nie sformalizowany dlatego, że każda z nas, tu jak są cztery panie, każda z nas jest głęboko jakoś tak zaangażowana w wolontariat. Także trudno, żebyśmy tutaj mówili o cechach wolontariatu. Na początku żeśmy mówili, jakie są cechy, prawda? Bezinteresowność, co tam jeszcze?
Cierpliwość,
stałość, wolność pewnych, prawda, poczynań i tak dalej. Ale mam nadzieję, że to wszystko jakoś tak z tego, co tutaj mówione było w studiu, że to wszystko jakoś wybrzmiało. Myślę, że możemy już zachęcić radiosłuchaczy naszych do rozmowy z nami. Mogą Państwo podzielić się swoim doświadczeniem wolontariatu. Może ktoś opowie, że potrzebuje pomocy wolontariuszy. W tej chwili chyba już nie tak trudno znaleźć. W internecie można znaleźć kontakty do wolontariatu, do różnych grup wolontariackich, także że nie jest to już pewnie takie trudne, chociaż muszę tutaj paniom powiedzieć, że czasami są telefony tutaj do tej audycji, zresztą do innych również. Ja czasami jak słucham wieczorem radia, że dzwoni ktoś i mówi, że jest totalnie osamotniony, że nie ma nikogo. To zawsze mi się wydaje, że to jest niemożliwe, że przecież można zadzwonić do proboszcza, znaleźć w internecie jakąś grupę, kogoś zainteresować, ale może nie jest to takie proste. Drodzy Państwo, podaję telefony. Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, to jest telefon bezpłatny, 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66, 48-56 to kierunkowy, a dla USA i Kanady 011-48-56. Przypomnę, że w Radiu Maryja w audycji dla chorych dzisiaj rozmawiamy o wolontariacie.
jest.
Czy już jest telefon? Jeżeli jest, to odbieramy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Jeszcze z dnia Adwentu.
Witamy.
Pani Basiu, ja chciałam taką krótką refleksją się podzielić, że w dzisiejszych czasach zło jest pomieszane z dobrem i my czasami jesteśmy w sytuacjach ciemnojasnych, a kiedy pomagamy innym, robimy po prostu coś dobrego, jednoznacznie dobrego. I wtedy jest przepływ dobra, jego takie pomnażanie się w świecie, również dla nas, bo dostajemy głębszą świadomość. Jestem człowiekiem i zachowuję się jak człowiek. Daję tak, jak sama bym chciała otrzymać. Nie ochłapy czasu, nie ochłapy miłości, po prostu staramy się wtedy, może w krótkim momencie, dawać całego siebie, bo może to jest to jedyne dobro, które tego człowieka podźwignie. A dając otrzymujemy, rzeczywiście, bo wdzięczność, modlitwa, nie ma sklepu z modlitwą i z przyjaciółmi. W moim życiu była taka sytuacja, w której ja zdobyłam takim przypadkowym kontaktem z dziewczyną sierotą. Pomogłam jej finansowo, bo akurat to mogłam wtedy uczynić. Zapytałam, czy może ktoś inny na świecie to zrobić. Powiedziała, że nie może się do nikogo innego zwrócić. Ja sama to zaproponowałam. Ale kiedy była sytuacja, że byłam bardzo chora, znalazłam się w szpitalu i naprawdę cierpiałam takie męki ogrójca przed, bo była niewyraźna sytuacja z moim zdrowiem. Ona się o tym dowiedziała przypadkowo i naprawdę przez ten trudny czas zabiegu i takich trudnych historii szpitalnych przeniosła mnie jej modlitwa. Ja to czułam jako niezwykły dar i z pewnością więcej otrzymałam i otrzymuję niż daję. I życzę wszystkim otwartości i odwagi w dawaniu. Dziękuję bardzo.
Ja tylko mam taką jedną refleksję, że ten czas ciemnojasny, jak pani nazwała, był zawsze, nie tylko teraz, zawsze. I ta ciemnojasność jest w każdym z nas. Nie tylko w świecie. I o tym musimy pamiętać, że skłonność do zła jednak w nas jest. Drodzy Państwo, odbieramy następne telefony. Ojciec odbiera, ale chyba, nie wiem, nie ma telefonu? Nie ma telefonu. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony. Nasze telefony 655-2355, 655-2356. Dwa numery telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. To są telefony bezpłatne. Widzę, że ojciec cały czas odbiera telefony. Czy jest telefon? Halo? 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 Halo, słuchamy? To będziemy czekać na następne połączenie. Nie wiem, panie, czy chciały pani by coś skomentować z tego, co pani Barbara z Tomaszowa powiedziała, bo cały czas ojciec odbiera telefony. Halo? Słuchamy?
Ja tylko chciałam jednym zdaniem tutaj coś nadmienić. Oczywiście wielkim szczęściem i radością jest dawanie. Dlatego ja mówię jeszcze tak. W dawaniu jest zawsze serce. I nieważne, czy to jest rzecz droga, mała, czy to jest godzina poświęcona, czy tylko 5 minut. Ale ile w tym jest serca? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa. Była też poruszona sprawa tego, że czasem trudno jest brać. I ja tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz. Może czasem ktoś sprzeciwi się temu, ale należy tak dawać, żeby ten ktoś mógł to wziąć. I na to chciałam zwrócić uwagę, bo czasem ktoś najpierw się nawybrzydza, narzeka, a później, a no to w końcu ci zrobię, w końcu ci dam. I to jest bardzo, bardzo bolesne. Ja byłam niejednokrotnie w takich sytuacjach i dlatego mówię, należy tak dawać, żeby ten ktoś mógł to wziąć. I tyle chciałam tylko dodać. Szczęść Boże wszystkim, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Pani. No, nie wiem, czy można to jakoś skomentować? Chciałyby Pani powiedzieć coś? No, to dawanie z sercem to oczywiście nawet małe sprawy, ale wtedy, kiedy daje się naprawdę, to jest chyba najprawdziwsze. Słuchamy Radio Maryja. Ktoś się rozłączył. To słuchamy muzyczki.
Szczęść dalej. Boże.
Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Tak, słuchamy Panią.
Ja bym chciała dołączyć parę słów do audycji.
Proszę bardzo, ale gdyby Pani powiedziała swoje imię, byłoby nam łatwiej.
Mam na imię Elżbieta. Witamy. Jestem osobą współuzależnioną i o tym dawaniu tej pomocy bliźnim w potrzebie, szczególnie modlitwy, szczególnie wsparcia, bardzo mogłam się mocno przekonać, zaczynając pracę nad sobą, terapię kończąc. I teraz widzę wokół siebie ludzi, którym na przykład nie zawsze jestem w stanie pomóc finansowo, ale mogę im okazać serce, zrozumienie, szczególnie u tych kobiet zagubionych, które jeszcze nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Czasem nawet wysłuchanie takiej osoby i okazanie jej serca, nawet milcząc i mówiąc, ja cię rozumiem, bo ja przez to samo przeszłam, to jest bardzo ważne. Bo teraz naprawdę jest taka ciemność w niektórych kobietach, w osobach, są zagubione. Niby wszystko prawo stroi po tej stronie kobiet, a z drugiej strony one nie wiedzą, jak sobie pomóc. Więc nawet okazanie tej modlitwy, tej rozmowy poprzez warsztaty, poprzez wsparcie, powiedzenie dobrego słowa, że zawsze możesz na mnie liczyć. I tak jak mi kiedyś ktoś podał rękę przez uzdrowienie wewnętrzne, przez przebaczenie wszystkim osobom, które mi uczyniły tyle zła. Powiedzenie do tej osoby, droga, jesteś w moich oczach, nabrałaś wartości, ja cię miłuję, tak Bóg mówił do mnie. To są słowa, które sobie powtarzam, gdy jest mi ciężko i doświadczałam w swoim życiu, chociaż jestem jeszcze osobą młodą, wiele cierpienia, wiele zła. Ale miejmy nadzieję, że to się wszystko po prostu poukłada ku dobremu, bo moją ustoją jest Bóg i wierzę w to i postawiam na mojej drodze ludzi, którym mogę pomóc, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, Pani Elżbieto. Pozdrawiamy i życzymy dalej tak pięknego stosunku do innych osób. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Maria z Warszawy.
Witam.
Proszę Pani, ja jestem osobą prawie ślepą, bo właściwie...
Bardzo się cieszę, że Pani zatelefonowała.
I proszę Pani, i tak, mieszkam w blokowisku, teraz mam złamaną rękę, mam cały szereg innych schorzeń, serce i tak dalej, głowę tylko w porządku, jak się śmieję. I proszę Pani, i jest takim problemem, ja jak złamałam tą rękę, to do 3 mieszkań pukałam, żeby mi ktoś chleb ukroił. No i nie wiem, czy nie było, czy nie otworzono. W końcu następnego dnia poszłam do jednej koleżanki. Ukroiła mnie. Ale na tym się skończyło, rozumie Pani. I ludzie nawet jak mieszkają na tym samym piętrze, wiedzą, to nie zajrzą. Rozumie Pani. I człowiek się krępuje iść. Bo jak raz poszedł i ten ktoś po tym nie zajrzał następnego dnia, to ja się krępuję iść, wie Pani, i prosić o coś. No, nasza parafia niestety jest mała i nie ma żadnych tutaj akcji, bo to nie, budynek mają zabrany i tak dalej. U Świętego Krzyża na pewno tam są siostry, to by byłoby inaczej, wie Pani. Bo tam jest duża parafia, tam jest organizowane różne grupy i tak dalej, i tak dalej. Także osobie samotnej jest bardzo ciężko. Dla mnie posmarowanie sobie nawet, wie Pani, kawałka bułki masłem to jest problem, bo ta ręka jest w tym blaku. Dopiero zobaczyłam, jak to jest, jak ma tylko jedną rękę i jeszcze nie dowidzi. Zamiast bułkę to smaruje stół. Pani, no ja to jakoś biorę wszystko jakoś...
Z humorem.
Odporna jestem psychicznie na różne rzeczy, bo całe życie byłam sama, ale byłam szalenie zaradna jeszcze innym, co się dało. To był dla mnie odruch w ogóle warunkowy, że iść do koleżanki, nawet która jest tak załamana, posprzątać jej mieszkanie, a jestem byłym pracownikiem naukowym i tak dalej. I nie było dla mnie problemem wziąć szczotkę, iść z koleżanką młodszą i jej tam zrobić porządki, bo ona się ze szczotką wstydziła iść przez miasto jechać, a ja się nie wstydziłam. No ale teraz jestem sama zupełnie, bo rodzinę na tej siostrzenicę mam w Krakowie. Więc to jest kłopot tylko telefoniczny, że tak powiem. No i wcale to nie jest, i w tych blokowiskach to jest to koszmarnie. Ludzie się w ogóle nie znają i są właściwie sobie obojętni, wie pani, jakoś. Także to nie jest proste. Samotnemu człowiekowi choremu jest tak, jak ma rękę złamaną i tak ledwo chodzi, a 3 lata temu kopał działkę jeszcze, wie pani, i był sprawny i wskakiwał na mostek, nazywano mnie na działce Sarenką, chociaż jestem stara. Właziłam na czereśnie, jeszcze się zrywałam. No i potem zostałam półpaśca, do tego półpaśca zaczęły się wam ciągłe bóle. Już 3 lata, 15 sierpnia minęło i to się nie skończy. Czasem są takie, że się zwijam. Także różne rzeczy są i ląduję na kroplówce, wie pani, w szpitalu. Potem powrotem wracam na jakiś czas. I właśnie to jest taka ta dzisiejsza taka obojętność, bo ja mieszkałam przed wojną, wie pani, no, w środowisku konkretnym, w blokach wojskowych. Tak, mamy nie było w domu, ja się źle poczułam, to szłam do sąsiadki i ona mi tam pomagała, zajmowała się jak własną córką. A tutaj człowiek nawet nie ma odwagi zapukać do kogoś.
No są teraz telewizory i komputery, wie pani.
No tak.
Proszę pani, ale bardzo się cieszę, że pani zatelefonowała. Pani jest przecież rozpoznawalna w radiu. Bardzo.
Ojej, ja zdyżę się.
Proszę pani, ja zawsze...
Ja jestem od Piłsudskiego.
No, ja doskonale wiem. Doskonale wiem. Proszę pani, ja zawsze z dużą uwagą słucham tego, co pani mówi. Szczególnie w tych nocnych audycjach, tak, bo ja wtedy ewentualnie słucham. I tak sobie pomyślałam, na pewno sporo osób z Warszawy chętnie by pani pomogło. Może by pani chciała podać jakiś kontakt, bo jestem przekonana. Nie wiem, może...
Bo
może
wie pani, kiedyś ojciec, dyrektor, który mnie świetnie zna od lat, no tam była moja akcja u biskupa Pieronka.
Ale może już takich nie wprowadzajmy.
Nie, ale zauważyłam, że ojciec kiedyś chciał ogłosić, żeby ktoś przychodził mnie czytać, ale powiedział, że to nie jest bezpieczne.
Ale to wie pani co, może gdyby pani zatelefonowała po audycji do radia, zostawiła swój numer telefonu, dobrze. Może rzeczywiście...
On się tam wyświetlił pewnie.
No może się wyświetlił, nie wiem czy ojciec Marek widzi ten telefon, czy... bo myślę, że no, ja muszę powiedzieć, że ja bardzo wierzę w jakieś takie no po prostu zbiegi okoliczności, to się tak mówi, prawda, chociaż podobno nie ma. Jestem przekonana, że jeżeli, że w tej chwili w Warszawie wiele osób myśli sobie, chętnie bym do tej pani poszła nawet po to, żeby posłuchać, o czym ona opowiada, porozmawiać.
Proszę pani, ja mam jedną, nie chcę wymieniać nazwiska, moją młodszą koleżankę z Muzeum Narodowego, przecudowny człowiek, ale ja jej nie chcę fatygować.
No ja rozumiem, ale być może...
Pełno wnucząt w domu,
tak.
I ona wpada do mnie, jak się dowiedziała tylko od mojej siostrzenicy, bo że ja jestem chora, to wpadła do mnie, przywiozła mi tam coś do jedzenia i tak dalej, ale ja nie mogę jej fatygować, bo on to jest przekochany, przepiękny człowiek. Pani ją też
proszę pani,
pewnie zna.
Proszę pani, ja myślę tak, zawsze telefon, że tak powiem, rozmowa telefoniczna niczym nam nie zagraża, niczemu nie zagraża. Jeżeli ktoś by do pani by się zgłosił, to przecież zawsze można też no, odmówić tego kontaktu, prawda, jak się nie będzie chciało. Bardzo proszę otworzyć się na tego rodzaju kontakt. Ja znam z autopsji, powiedziałabym.
Proszę pani, ja myślę, że w naszym bloku na pewno nie jedna osoba jest taka. Ale my się tu nie znamy,
Proszę pani, ale nie mamy co teraz dywagować na temat takiej bezosobowego życia w bloku, bo to jest oczywiste i nie zmienimy tego. Kiedyś, kiedy były kamienice, gdzie mieszkało 30 osób, była szansa, były wspólne schody, prawda? Była szansa poznania. Był czas inny. Nie było telewizorów, nie było komputerów, nie było...
Ja
nie pracowaliśmy tak szaleńczo.
Ja przeżywam to w dzieciństwie.
Tak.
Tejże w Warszawie, proszę pani.
Serdecznie panią pozdrawiam.
Dobrze, dziękuję.
Jeżeli ja nie będę miała pani numeru, nie wiem, czy ojciec Marek odpisał, to ja do pani na pewno zatelefonuję.
Dobrze, ja jestem w domu.
I radiosłuchacze, którzy będą chcieli jakoś nawiązać z panią relację, bardzo proszę po audycji, żeby telefonowali przez jakieś 20 minut po audycji, na pewno będę dostępna. Dziękuję pani bardzo i cieszę się z tego telefonu.
Pozdrawiam panią i za tę audycję. Dziękuję.
Szczęść Boże pani. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jeżeli jest następny telefon, to odbierzemy. Halo, słuchamy? Halo? Halo? Mam jakiś problem z telefonem. Tu nie włączałam moich gości w studiu do tej rozmowy z panią Ireną Marią, dlatego że być może, że pani nie znają tej pani z wypowiedzi. Ja natomiast jakoś tak czuję się, jak gdybym dobrze ją znała, dobrze znała tę panią i dlatego tak może troszkę zawłaszczyłam tę rozmowę dla siebie. Ale bardzo chciałam, żeby rzeczywiście ktoś może nawiązał kontakt z panią telefoniczny. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Włączę się, mam w tej chwili też taki problem, nawet nie mogę mówić. Mówiłam Jezu. No chyba nie będę. I też jestem osobą niepełnosprawną.
A gdzie pani mieszka?
W Tomaszowie Mazowieckim.
Czy pani chciałaby, żeby ktoś z panią nawiązał relację? Kontakt?
Ja chciałam tylko powiedzieć to, tak? Że nie tylko w Mrokach jest tak. I pani przed chwileczką powiedziała, że w kamienicach jest inaczej. Ja mieszkam w takiej
było
kamienicy,
inaczej. Były inne warunki.
Gdzie jest dziewięć rodzin. Ja nawet do niektórych osób prosiłam, żeby mi gonić, czy jak ktoś idzie do sklepu, to żeby wszedł do mnie i spytał mnie, czy ja coś chcę, czy ja czegoś nie potrzebuję. Proszę pani, ciągle się mówi, że po prostu zapomniałam. Są osoby, które są bardzo wierzące, chodzą do kościoła, prawie że tyle było. Ja też jestem osobą bardzo, bardzo wierzącą, tylko w tej formie chodzić do kościoła. Ale ja po prostu w swojej całości spotykam mam ludzi młodych, one przechodzą nawet nieraz, widzą jak wnoszę te rzeczy, to też przejdą mi pomogą. Także jest straszna obojętność. Nawet mówię, ja prosiłam wprost. Ja prosiłam, mówię, proszę pani, nie chcę już mówić imienia, żeby mnie nie rozpoznano. Prosiłam wprost, jak pani idzie do sklepu, bardzo proszę, niech pani puknie do mnie. Czy pani czegoś nie chce? Jak potem po jakimś czasie przyszła do mnie, chciałaś, żebym ja jej pomogła. To ja mówię, widzi pani, a wszystko pani przychodzi do mnie, ale jak ja proszę, żeby mi pani coś kupiła, jak pani idzie do sklepu, to pani nigdy nie wejdzie, nie zapuka do mnie. O, ja zapomniałam, wie pani, ja zapomniałam. Ciągle tylko są takie wymówki. Pani, że chciałabym powiedzieć, że niestety teraz mogę się...
Halo, bardzo słabo słyszymy. Może pani do słuchawki mówić?
Mówię, że teraz są młodzi ludzie tak obojętni na ludzi cierpiących i chorych. Ja przynajmniej odczuwam to tak. Ja jestem osobą bardzo dbającą o swój dom i o siebie, więc jak mnie zobaczą na ulicy, to myślą, że ja po prostu jestem chora, chociaż chodzę z kumem, z laską, ale nie wiem, co oni myślą, że ja to zrozumiałam. No nie wiem, byłam do tej pory zamknięta w sobie, ale ciągle słucham Radia Maryja i po prostu postanowiłam dzisiaj zadzwonić.
A może by pani tak samo wzorem, halo? Może by pani tak samo zostawiła swój telefon i może ktoś z Tomaszowa...
Bardzo proszę.
Tak, ojciec Marek...
Mam właśnie koleżankę, która mieszka bardzo daleko ode mnie i od czasu do czasu przyjdzie. Ale tutaj to tylko przyjdą wtedy, kiedy coś chcą.
Proszę pani, halo, proszę pani, tak? My zrozumieliśmy ten problem. Myślę, że jeżeli ojciec Marek spisze pani telefon, pani mieszka w Tomaszowie, tak?
Tak.
Tomaszowie, ale jakim Tomaszowie?
Mazowieckim.
Tomaszowie Mazowieckim. I po audycji będzie można zatelefonować do radia, jeżeli ktoś będzie chciał z Tomaszowa Mazowieckiego nawiązać z panią kontakt.
Ja już nie jestem dumą bezinteresowna, czyli czasu do czasu bym jakiś prezent kupiła. Przecież mógłby po prostu ktoś poszedł.
A czy pani... Halo? Halo, proszę pani, tak. Czy pani kontaktowała się z parafią?
Nie.
To może to jest sposób, żeby w parafii... Bo w parafii są różne grupy, które pomagają.
No, ale proszę pani, nie z mojej parafii to ludzie znają, bo ja chodziłam, jak mogłam, chodziłam do kościoła.
Proszę pani, ale sama pani powiedziała, że prezentuje pani się tak i bardzo dobrze, tak. Że nikt nie domyśli się nawet, tak. Że pani potrzebuje pomocy. Tak? I myślę, że warto wypowiedzieć. Nieraz ludzie po prostu zwyczajnie nie wiedzą. Bardzo proszę. Numer telefonu spisaliśmy i zachęcam panią do kontaktu z parafią. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie.
Ja również.
Wszystkiego najlepszego. No trudne telefony. Halo, słuchamy Radio Maryja? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, pochodzę ze Siedleckiej i chciałam powiedzieć, że ludzie świeccy są wspaniali, ponieważ ja znalazłam na dwie doby stancję w Warszawie u osoby świeckiej za 20 zł, a gdzie siostry zakonne chciały 40, obok mieszkały 30 zł, chciały za noc. A ja wspaniałą panią znalazłam, co 20 zł ode mnie bierze za noc. Więc są też wśród nas wspaniali ludzie. Dziękuję bardzo.
Przekazać. Myślę, że pani chciała przekazać tu pewną informację. No, dziękuję bardzo też za ten telefon. Cieszymy się, że są ludzie, którzy chcą zwyczajnie pomagać i też za, ale to nie jest wolontariat, bo to jednak za pieniądze. Wolontariat to jest pomoc bezinteresowna. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię, żeby tak podzielić się może pewnymi doświadczeniami. Żyłam przy boku mojej babci Kaleki i zawsze obserwowałam, jak wiele ludzi przychodziło, jak bardzo pomagało babci. Myślę, że to takie jest takie wzajemne otwieranie się właśnie do drugiego człowieka. Nie można też takim być zamkniętym, jeśli mówimy o swoim problemie. Ja wiem, że to każdego kosztuje. Wiem, bo znam ludzkie cierpienie, sama doświadczam i myślę, że po prostu ważne jest, gdzie obserwujemy. I wiem, chciałam właśnie pokłonić się wszystkim paniom, które uczestniczą w dzisiejszej audycji i wszystkim, którzy nas słuchają, którzy cierpią, że jak są wielkim wzorem do naśladowania. Uczyłam się przy mojej babci miłości, posługi drugiemu człowiekowi. Prawda, że w moim rodzinnym domu to nie mówiło się wolontariat, ale mówiło się dobre uczynki.
Też ja dawniej nie mówiło się o wolontariacie.
Tak, mówiło się właśnie, ja właśnie mówię, że dobrze by było, gdyby nasze rodziny tak od nowa uczyć dzieci tych dobrych uczynków, bezinteresownych uczynków.
Oczywiście.
Bo się spotyka i żyje w takim środowisku małym, więc różnie spotyka się teraz, że jak ktoś nie ma pieniędzy, nie zapłaci, to się jemu już tak drugi raz chętnie nie udzielają młodzi. Ja mówię o młodych. To jest takie troszkę niepokojące dla mnie.
Ale proszę pani, ja chciałabym powiedzieć coś takiego, że przecież w tej chwili są bardzo mocno rozwinięte szkolne koła Caritas. Przecież to jest niesamowite dobro. Niesamowita szansa i taka dobra perspektywa.
Dokładnie. Wiem na przykład, bo i katolickie stowarzyszenia młodzieży, które rozpoczynają swoje działania, są na różnych tych, więc na pewno, że jest wiele tych.
To jest problem znalezienia, problem otwarcia się, to co pani powiedziała.
Tak, ja tylko mówię, że powinniśmy się od w domu rodzinnym wiele uczyć, prawda? Bo ja myślę, że w domu rodzinnym, może nie tylko w domu, ale żebyśmy wychodzili do tego, że to dla siebie właściwie zaskarbiamy. To my to zabierzemy w każdy dobry uczynek. Bo ja wiem, że to też może takie moje podejście, że ja tak patrzę, bo patrzę na swoją duszę, ile będę mogła wziąć, pomagając drugiemu człowiekowi. Ale ja przy tym drugim człowieku, ile się mogłam nauczyć, ile piękna, ile dobroci, ile miłości, ile wiek człowiek już, moja babcia na łożu śmierci, kiedy mówiłam, że tam jakieś miała taki sen, ja mówię, no babcia, ten krzyż to taki, bo babcia tak całe życie ciężko było, bo przecież babcia moja nie miała ręki. A babcia mówi, o ja wiem, czy taki duży, o taki sobie. Więc ja
naprawdę... Bardzo serdecznie pani dziękujemy, ponieważ dziękuję. Już się kończy nasze
dziękuję,
spotkanie.
Dziękuję, szczęść Boże, ale kłaniamy się wszystkim, tak. Szczególnie chorym.
Dziękuję bardzo. Odbacz ostatni telefon, ponieważ ojciec Marek chyba odebrał już telefon, to ostatni telefon odbieramy. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Białej Podlaskiej.
Witamy Panią.
Byłam bezrobotna. Właśnie słucham waszej audycji od półku, kiedy mąż mi zmarł i właśnie postanowiłam, pierwszy raz się dodzwoniłam. Byłam bezrobotna w roku 2005. Jedno dziecko kończyło studia, drugie zaczynało poza domem. Ja bezrobotna po wypadku postanowiłam założyć firmę opiekuńczą. Dałam ogłoszenie do gazety, odezwała się pani, czy chciałabym zaopiekować się 3,5-letnim synkiem. Więc powiem, że tak, w godzinach popołudniowych, ponieważ ona chodziła, matka samotna, tatuś weekendowy, chodziła w dokształcanie języka niemieckiego. Tak się zaprzyjaźniłam z tym chłopczykiem przez pół roku, że potem właśnie zaczął przyjeżdżać do nas do domu. Tak pokochał mojego męża, że mój mąż był dla niego wzorem. Razem odrabiali lekcje, kiedy miał już 6 lat, bo już 5 lat jest. Zresztą nawet nie wiedziałam o tym, bo jeszcze wtedy się nie mówiło. Razem strugali drewno, razem zbijali domek dla ptaszków. W przedszkolu właśnie chwalił się zawsze, że ja to mam super pana Janka. Pan Janek ze mną wszystko robi, lekcje uczy mnie religii. Także wspaniale przyzwyczailiśmy się do siebie. Pomagamy tej kobiecie, bo jest...
Halo, proszę pani, musimy już kończyć nasze...
Połączenie pani mogła zostało przerwane. Proszę się
ojej. Nie tego oczekiwałam, no ale trudno. Drodzy Państwo, bardzo przepraszam Panią ostatnią. Ja chciałam tylko, żeby Pani spuentowała swoją wypowiedź, bo ona też była bardzo interesująca. Zresztą te telefony, nie wiem, co Pani na to. Chciałaby Pani jakoś się odnieść może, bo znaczy, do tych wypowiedzi.
Te telefony pokazały nam, jak trudno jest też właśnie... Znaczy w jakiś sposób ukierunkować tą pomoc, ale pokazały też, że tak naprawdę osoba, która potrzebuje pomocy, musi znaleźć sposób, żeby dotrzeć do tego drugiego człowieka.
Ale musi się również ujawnić.
Musi się ujawnić, musi poszukać instytucji, bo jest wiele instytucji poza kościołem oczywiście, parafiami, jest wiele instytucji, które naprawdę niosą tą pomoc. Jest wiele stowarzyszeń tutaj. Padło miasto Tomaszów Mazowiecki, a ja mam tam koleżankę, przyjaciółkę, która na pewno tej pani nie zostawiłaby bez pomocy. Jest to osoba poruszająca się na wózku, ale działająca w wolontariacie.
No
mam przykład, nie chciałam się w trakcie włączać. I to jest właśnie kwestia tego, żebyśmy mieli świadomość, że w każdym mieście istnieje stowarzyszenie, istnieje instytucja, istnieje jakieś takie zwarta, że tak powiem, instytucja, która pomoże nam nawet w znalezieniu osoby, która wyciągnie do nas tą rękę.
Jest jeszcze przecież też pracownicy socjalni.
Tak, są pracownicy socjalni.
Jest jakaś siatka, jednak takiej...
Tak. Trzeba tylko mieć sprecyzowane też, myślę, ten zakres pomocy, tak? I tego, czego oczekujemy od drugiego
nie
człowieka.
Nie
ja też właśnie chciałabym podkreślić, że po prostu trzeba być takim otwartym i czasami po prostu wykazać ze swojej strony aktywność, jakąś taką nawet trochę przedsiębiorczość w poszukiwaniu tych właśnie
ale
instytucji.
Ale też takie ciepło może w kontakcie. To tak. Też jest potrzebne. No trudno może, bo tutaj dajemy takie przepisy, trudno, żeby osoba cierpiąca, potrzebująca tak. Tryskała radością, tak. Prawda? Ale myślę, że z naszej strony, jeżeli chcemy pomocy, też musi coś być, prawda? Coś takiego, co przyciągnie.
Co przyciągnie tą osobę, która może nam pomóc.
Tak. Pani Marto, chciałaby Pani jakieś słowo na koniec naszego
spotkania? No, ja uważam, że czasami powinny takie osoby się odezwać, bo nie zawsze jesteśmy w stanie po prostu zauważyć to.
Rozpoznać, tak.
I uważam, że na pewno znalazłaby się osoba, która by pomogła danej osobie, jeśli ta osoba by... No, poprosiła i powiedziała, Co jej
jak
jest?
Jak to jest, moi drodzy, że widzimy, że nieraz wokół osoby nawet ciężko poszkodowanej na zdrowiu skupia się tyle osób, prawda? A przy innych nie. Jednak to też jest ważne, kim my jesteśmy, co my też chcemy ofiarować tej innej osobie, którą zapraszamy do kontaktu z sobą.
Ja myślę, że tak świadomość swojej osoby i świadomość potrzeb drugiego człowieka po prostu pomaga nam w tym, ale to nie jest tak, że jesteśmy wszechwiedzący, tak? I całe życie się uczymy. I znalezienie sobie, tak jak Marta znalazła miejsce w stowarzyszeniu naszym Jestem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i jest już tam wolontariuszem od 2008 roku, więc ta praca no, naprawdę jest taka już systemowa. Tematyczne,
tak,
pokazuje, że po prostu no, kwestia dokonania dobrego wyboru pomaga nam żyć.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 11 i 10 minut kończymy nasze spotkanie. Dzisiaj mówiliśmy o wolontariacie. Naszymi gośćmi była Agata Krzyżanowska, Anna Czaplińska, pani Agata Krzyżanowska, pani Anna Czaplińska i pani Marta, uczennica szkoły policjalnej. Ojciec Marek realizował program. Drodzy Państwo, za tydzień spotkamy się z księdzem Januszem Malskim, który jest przełożonym generalnym Cichych Pracowników Krzyża. W tej chwili przebywa, mieszka już w Rzymie. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. Wszystkich Państwa pozdrawiamy bardzo serdecznie. Żegna się Barbara Mamot.